Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry, kłaniam się.
Premier Mateusz Morawiecki nie jedzie na szczyt do Izraela. Jest to szczyt Grupy Wyszehradzkiej, gdzie właśnie miał w nim uczestniczyć. W związku z wypowiedziami pana premiera Benjamina Netanyahu, który podczas pobytu w Warszawie zarzucał Polakom kolaborację podczas okupacji z Niemcami. Chodziło premierowi o Holokaust. To dobra decyzja, że premier nie jedzie do Izraela?
To decyzja konieczna. To, że ja nie rozumiem, dlaczego politycy izraelscy się tak uparli, żeby pogarszać stosunki z Polską, bo teraz mamy też wypowiedź szefa MSZ-u izraelskiego, znacznie gorszą zresztą, bo ta wypowiedź pana premiera Netanyahu jednak została, i to sam jednoznacznie w swoim oświadczeniu stwierdził, nieco przekręcona przez Jerusalem Post. Natomiast no, nie da się ukryć, nie można zamykać oczu, że jest taka seria antypolskich wypowiedzi polityków izraelskich różnego szczebla. No, musi być na to pewna reakcja. Ja dlatego mówię, że się dziwię, bo Polska jest jednym z najbardziej, a żeby nie powiedzieć jednym z ostatnich bardzo proizraelskich i prożydowskich państw Europy. W wielu państwach europejskich jest problem takiego realnego, rzeczywistego, codziennego antysemityzmu, tego, że policja musi ochraniać synagogi, tego, że osoby w tradycyjnych strojach żydowskich na ulicy mogą mieć problem z przejściem spokojnym. No to wynika z tego, że tam ludność muzułmańska świeżo napływowa jest bardzo liczna, a te dwie grupy delikatnie mówiąc nie darzą się miłością. Również w polityce, tak i w geopolityce Polska ma wiele wspólnych interesów z Izraelem, więc tak jak mówię, bardzo się dziwię politykom izraelskim, że się jakby uparli, żeby te dobre stosunki zepsuć, no ale z drugiej strony no, my nie możemy na to zamykać oczu, więc w sposób bardzo spokojny, nie dając się sprowokować do jakichś emocjonalnych wypowiedzi, które w drugą stronę by szły, jakoś by psuły wizerunek Polski, no jednak z tych narzędzi, jakie dyplomatyczne mamy, musimy korzystać i pokazywać, że nie będzie akceptacji dla takich słów pod adresem Polski.
Właśnie, panie pośle, bo nowy szef izraelskiej dyplomacji, Izrael Katz, bardzo brutalnie jakby zaatakował Polaków, bo przytoczył wcześniej już wypowiadane przez przedstawicieli Izraela słowa: Polacy wyssali antysemityzm mlekiem matki. Właśnie, jak my, czy pan rozumie zachowanie administracji izraelskiej, czy tych elit izraelskich, bo jest pan jakby zaskoczony. Czy możemy chociaż podjąć taką próbę zrozumienia tego, o co chodzi państwu Izrael?
No to oczywiście będzie tylko moja spekulacja, bo to by trzeba pytać się samych zainteresowanych. Ta wypowiedź szefa MSZ-u no jest wprost rasistowska, to trzeba powiedzieć w istocie. I, no, i trudno znaleźć słowa wystarczającego potępienia dla niej. Tutaj reakcji na to jeszcze z naszej strony dopiero się zastanawiamy właśnie i zostanie podjęta dodatkowa reakcja na te dodatkowe słowa. Domniemać można, że jest to jakaś wyborcza próba grania na resentymentach antypolskich w społeczeństwie. Znów zbliżają się wybory i generalnie co w Izraelu zbliżają się wybory, to jakieś takie wypowiedzi się pojawiają. No ale w mojej opinii jest to daleka krótkowzroczność elit politycznych Izraela, bo tak nawet krótkotrwałe korzyści wyborcze, jakie być może z tego odniosą, no, są takie segmenty elektoratu, no, nie ukrywajmy, również w Polsce i są takie, gdzie pewnie parę ostrych słów pod adresem różnych nielubianych grup społecznych mogłoby przyczynić jakiejś popularności czy kilku procent głosów temu czy owemu. No ale tutaj zdecydowanie szkodzi sobie państwo w swoim długofalowym interesie. Tak jak mówię, nie ma już dużo przyjaciół Izrael w Europie. Jest wiele państw, które na przykład otwarcie i jednostronnie wspierają Palestyńczyków i stronę palestyńską w tym konflikcie izraelsko-palestyńskim. Polska do tych państw nie należała, a ci jakby no, się uparli, żeby jakby wszyscy przyjaciele Izraela w Polsce stwierdzili, że nie warto i właściwie ręce im opadają i wobec tego nie warto dalej takim przyjacielem być. Ja mam nadzieję, że jednak jakieś opamiętanie przyjmie, a my cóż może przyjdzie, a cóż możemy zrobić? No możemy z dostępnych dyplomatycznych narzędzi, jeszcze raz podkreślę, w sposób bardzo spokojny, bo na to z kolei wielu nieprzyjaciół Polski tylko by czekało, żeby móc Polakom przyłepić jakąś łatkę antysemitów, żeby były jakieś tego rodzaju, czy na tym poziomie wypowiedzi w drugą stronę. Na szczęście ich nie ma i jestem przekonany, że nie będzie. No ale jednocześnie reakcja musi być. Reakcją na wypowiedzi premiera Izraela było obniżenie rangi polskiego przedstawicielstwa na spotkaniu grupy V4. Teraz nie będę wychodził przed szereg, to jest decyzja MSZ-u. Czy dalsze obniżanie tej rangi, czy może jakieś inne dostępne dyplomatyczne środki na pewno zostaną użyte i nie zostanie to pozostawione bez odpowiedzi.
No właśnie za chwilę będzie chyba konferencja premiera, gdzie to zostanie powiedziane, kto pojedzie do Izraela na ten szczyt i czy w ogóle polski przedstawiciel będzie na tym szczycie. Panie pośle, w sobotę odbył się pogrzeb premiera Jana Olszewskiego. Podczas uroczystości były prezydent Lech Wałęsa w mediach społecznościowych obrażał byłego premiera i uczestników uroczystości. Dlaczego nikt z tego środowiska, które mówi o tej mowie nienawiści, czyli z Platformy Obywatelskiej, Komitetu Obrony Demokracji, nikt nie dyscyplinuje, powiedzmy, w pewnym sensie pana byłego prezydenta, pana Lecha Wałęsy? Dlaczego tak się dzieje?
No, znów, a tutaj znów ręce opadają i najchętniej by się w ogóle nie komentowało tego rodzaju zachowań. No cóż można powiedzieć, Lech Wałęsa w pewnym momencie w tych środowisku, powiedzmy szeroko pojętego obozu III RP, Lech Wałęsa został awansowany do roli takiego świeckiego, świętego, takiego ultimatywnego, ostatecznego autorytetu, który ma wszystko rozstrzygać i którego poparcie ma kończyć dyskusję. No więc teraz trochę im nie wypada strofować ten swój mega autorytet. Natomiast no, jaki jest Lech Wałęsa, to każdy widzi i widzą to Polacy i to chyba właściwie wystarczy za komentarz. Jedno powiem z takich ciekawostek, że widziałem badania, w których różne protesty różnych grup społecznych, takie antyrządowe, opozycyjne, cieszyły się pewnym poparciem społecznym, czasem takim minimalnie większościowym, czasem nie większościowym, ale dużym, do czasu, aż je publicznie, oficjalnie i głośno poparł Lech Wałęsa i wtedy społeczna akceptacja dla tych protestów radykalnie spadała. Także myślę, że postać, no można tylko się zasmucić, że osoba, która mogłaby być taką ikoną Polski na świecie, mogłaby być symbolem polskiej drogi do wolności, w wyniku różnych swoich działań jeszcze za czasów PRL-u, oczywiście no ten epizod agenturalny, później zachowań jako prezydent Polski, a później już jako osoba po prostu aktywna publicznie, ten swój potencjalny, ogromny autorytet totalnie rozmienił na drobne i że zamiast być dumnym z Lecha Wałęsy, to właściwie wszyscy się wstydzimy po jego kolejnych wypowiedziach.
Że prezydentowi Wałęsie bardzo podoba się zjednoczenie SLD z Platformą Obywatelską. Chodzi o wsparcie przez sojusz tak zwanej Koalicji Europejskiej, czyli wspólnego bloku opozycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czy pana zdaniem ten twór to realne zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości, które jak widzimy nawet z dzisiejszego sondażu w wyborach do Parlamentu Europejskiego by zwyciężyło, osiągając poparcie 36%?
Wybory do Parlamentu Europejskiego to jest trochę odrębna historia, one są bardzo specyficzne, mają znacznie niższą frekwencję i z tego wynika szereg uwarunkowań. Natomiast co do tej samej koalicji, no to jakby wszyscy w domu, no to się odtwarza koalicja, która obalała na przykład właśnie rząd Jana Olszewskiego. To się odtwarza ugrupowania, które nazwałbym ugrupowaniem Okrągłego Stołu, ale nie w sensie samego Okrągłego Stołu, bo wtedy w 89 roku stały u nas sowieckie dywizje, można było sądzić i domniemać, że jest to dobry ruch, żeby kawałek wolności sobie wyszarpnąć w sytuacji, kiedy więcej się nie da. Ale potem w roku 90, 91, 92, 95 nawet, kiedy to sytuacja się diametralnie zmieniła, kiedy mogliśmy dokonać szybkiej, pełnej transformacji, sięgnąć po pełną wolność, a tymczasem utkwiliśmy w takim stanie realnego postkomunizmu, gdzie właśnie umowa Okrągłego Stołu jest taką niepisaną nadkonstytucją i to wszystkie ugrupowania, które to uznawały, czyli zarówno elity postkomunistyczne, post-PZPR-owskie, jak i część elit postsolidarnościowych, ta, która trwale chciała z nimi się związać, no znalazły swój wspólny dom, w którym są razem, to wybór będzie niezwykle jasny. Ja jakoś strasznie bym się tego nie odbawiał, choć i nie lekceważył. Oczywiście no nadal wszystkie takie twarde narzędzia uprawiania polityki, choć już nie tak jednostronnie jak przed 2015, to jednak przewaga jest po tamtej stronie. No, na przykład przytłaczająca część mediów, jeżeli tak przeliczymy na poziom dotarcia do widza, do czytelnika, do odbiorcy, czy to w internecie, czy nawet również mediów elektronicznych, telewizji, radia, to nadal przewaga jest po tamtej stronie. Jest przewaga różnych ośrodków poparcia różnych ośrodków zagranicznych. Jest przewaga wielkich pieniędzy, takich oligarchicznych interesów. No ale myślę, że sobie poradzimy. No tu pozostaje wierzyć w mądrość Polaków, a wybór staje się coraz bardziej jasny. Ja jeszcze bym czekał, żeby PSL do tego dołączyło. Bo jest wielu takich wyborców ze wsi, z małych miasteczek, konserwatywnych światopoglądowo, patriotycznie myślących, którym jednak wydaje się, że głosowanie na znanego im skądinąd przyzwoitego człowieka, jakiegoś tam wójta z PSL-u, to jakby nie przeczy tym ich przekonaniom. A tak będą mieli jasność.
Rzekomo PSL ma dołączyć. Sądzi pan, że tak się stanie?
Moim zdaniem byłoby to trochę ze strony tej formacji samobójstwa, ale to tak jak w przypadku SLD, tu występuje sprzeczność interesu samego topu, czołówki władz partyjnych, no bo ta czołówka w tej koalicji dostanie tak zwane biorące miejsca, ma spokojną reelekcję, tak wejdzie do Sejmu, więc jej osobisty interes tych kilku osób w kierownictwie jest sprzeczny z interesem całej formacji, która w takiej sytuacji zanika, traci swoją tożsamość i tenże przykładowy wyborca PSL-u z małego miasteczka zobaczy, że ten PSL to jest jeden pakiet i to samo, co liberałowie z Platformy Obywatelskiej, co SL postkomuniści z SLD i tak dalej, i tak dalej. No więc wielu z nich się odwróci i pewnie samej formacji to na dobre nie wyjdzie. Ale pan Kosiniak-Kamysz i te osoby, które we władzach PSL-u są, spokojnie zdobędą mandaty, więc im to się opłaci.
Tak krótko, czy partie przystępujące i deklarujące wejście do tak zwanej koalicji europejskiej Platformy Obywatelskiej bez względu na wynik wyborów zostaną pożarte przez Platformę Grzegorza Schetyny?
To jest możliwe.
Stało się częścią Nowoczesnej.
To Grzegorz Schetyna ma spore wady jako polityk. Na przykład, no to ewidentnie widać, że nie ma talentu do takich wystąpień publicznych, no nie porywa tłumów, nie jest szczególnie błyskotliwym rozmówcą w mediach. Natomiast na pewno ma ogromny talent do takich wewnątrzpartyjnych rozgrywek, do tego, żeby właśnie pożerać, niszczyć, no nawet ma taki pseudonim, zniszczę cię, bo to jego ulubiona groźba podobno w tych wewnętrznych rozmowach, gdzie to różnym osobom obiecywał, że je zniszczy i często niegołosłownie. Więc to jest duża dla niego szansa, no ale też słyszymy, że ma powstać jakiś nowy ruch 4 czerwca, takie plotki chodzą, że tutaj Donald Tusk na białym koniu przyjedzie ratować wizerunkowo opozycję, więc no piłka w grze. Tylko to dla mnie jako polityka Prawa i Sprawiedliwości nie jest to najważniejsze. No my musimy się skupić na pracy dla dobra Polski, na prezentowaniu dobrych propozycji, na ich wdrażaniu, realizowaniu w życie, a to co dzieje się po drugiej stronie, no to już jest problem tamtych.
No to też ważne. Panie pośle, od początku lutego jest pan nowym szefem Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu. Zastąpił pan Janusza Śniadka. Pan był zaskoczony tą nominacją?
No nie mogę powiedzieć, żeby spadła na mnie jak grom z jasnego nieba, bo oczywiście tego rodzaju ważne zmiany są wcześniej jakoś tam sondowane czy uzgadniane i nieoficjalnie już o tym rozmawialiśmy. No i tyle. No na pewno duża odpowiedzialność, z którą będę musiał sobie poradzić.
A jakie przewiduje pan zmiany w funkcjonowaniu struktur partii na Pomorzu? Bo nowy człowiek to zawsze nowe pomysły, próby jakiejś usprawnienia organizacji.
Oczywiście tak, chociaż też tu jednoznacznie chciałem przeciąć jakieś przez niektórych nieżyczliwych Prawu i Sprawiedliwości rozsiewane plotki o jakimś konflikcie tutaj, czy o tym, że ta praca struktur, czy praca przewodniczącego Śniadka była do tej pory jakoś źle oceniona. Nic takiego nie ma miejsca. Natomiast mamy teraz taki okres no, nadzwyczajny, takiego stanu wyjątkowego w życiu każdej formacji politycznej w Polsce, no bo za chwilę wybory do Parlamentu Europejskiego, które są właściwie wstępem do najważniejszych wyborów parlamentarnych. No więc te kilka miesięcy to będzie właśnie taki stan wyjątkowy. Ja też jestem w trochę innej pozycji, bo wygasła kadencja zarządu. Wcześniej te decyzje podejmował zarząd, to takie ciało tam 30-kilkuosobowe. Teraz będę podejmował je jednoosobowo, więc zadanie jest takie w najbliższe miesiące, żeby bardzo szybko, bardzo sprawnie przygotować partię, przygotować formację do tych wyborów. Niewątpliwie też naturalne i też występujące w każdej formacji pewne różnice czy dyskusje wewnętrzne muszą tutaj na te kilka miesięcy przycichnąć.
Jest tych różnic?
Trochę bez przesady, nie przesadzałbym. Są, jeżeli sobie popatrzymy na, tak jak mówię, no przez analogię inne formacje, to co na przykład działo się w Platformie Obywatelskiej, ten wielki rozłam gdańskiej Platformy Obywatelskiej, która przed ostatnimi wyborami podzieliła się na pół, na formację świętej pamięci Pawła Adamowicza i na Platformę Obywatelską właściwą. Nic takiego w Prawie i Sprawiedliwości nie ma miejsca. Jest naturalna dyskusja, bo też jesteśmy żywą formacją, więc różne zdania muszą się ze sobą ucierać, natomiast teraz jest ten moment, kiedy muszą się utrzeć i kiedy trzeba skupić się już głównie na pracy, a nie na dyskusji i zamierzam nawet nie do tego doprowadzić, bo to jest też zrozumienie wśród naszych członków, wśród naszych radnych, wśród naszych posłów, żeby tak było, tylko powiedzmy pomóc im. O.
To trudny teren, być może dla PiS najtrudniejszy w całej Polsce i trudne zadanie. Platforma Obywatelska ma na Pomorzu najwyższe poparcie w kraju, ale mam kilka pomysłów, nad którymi będę pracował ze sztabem. Tak pan mówił tuż po objęciu stanowiska. I jak pan sprosta temu zadaniu, czy sztab, o którym pan mówi, opracowuje już te pomysły. Kto jest w pana sztabie? No i jaki ma pan cel, jeśli chodzi o wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborach do Parlamentu Polskiego?
Znaczy tak, pewnych kulis i kuchni politycznej to proszę wybaczyć, ale na antenie tu nie będę ujawniał, jak również nie będę ujawniał naszych no, przygotowanych już albo przygotowywanych ruchów, które mogą zaskoczyć naszą konkurencję, bo wtedy by już nie zahakiwały. Natomiast jeżeli chodzi o cel, to dla mnie cel jest oczywisty, to znaczy wygrana Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach krajowych, tych najważniejszych, które zdecydują o tym, kto będzie rządził Polską przez następne 4 lata. Do tego celu my na Pomorzu musimy się dołożyć swoją cegiełkę, dopomóc, polepszyć wynik, wykonać kolejny krok naprzód. Jeżeli spojrzymy na wyniki, bo faktycznie Pomorze jest niezwykle trudne dla Prawa i Sprawiedliwości i z takim naturalnym matecznikiem Platformy Obywatelskiej. Natomiast jeżeli spojrzymy na nasze wyniki, to też wielka zasługa przewodniczącego Janusza Śniadka, którą nigdy nie dość podkreślać. Przez ostatnie kilka lat wykonaliśmy ogromny postęp, ogromny krok naprzód. Wyniki wyborcze nasze są dużo lepsze niż poprzednio. Mamy dużo więcej radnych na przykład. Mamy dużo więcej członków Prawa i Sprawiedliwości. No i tak trzeba kolejne kroki, małe kroczki czasem, ale w dobrym kierunku wykonywać po to, żeby Pomorze dołożyło to, na ile może dołożyć do tego wyniku ogólnopolskiego, żeby ta dobra zmiana w Polsce, to, że gonimy Europę Zachodnią, to, że jesteśmy krajem największego, najszybszego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, żeby to po prostu nie zostało zaprzepaszczone.
Kiedy się dowiemy, kto będzie reprezentował Pomorze w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Chodzi mi oczywiście o Prawo i Sprawiedliwość.
Ja myślę, że to jest kwestia kilku tygodni. Znaczy ja mogę powiedzieć, że wewnętrznie to ja Anna już dłuższa wiem. To jest sprawa oczywista. No, europarlamentarzysta, dobry, fachowy, niezwykle merytoryczny, osoba no, bardzo biegle obracająca się w kręgach międzynarodowej dyplomacji jest naturalnym kandydatem, żeby kontynuować swoją misję. Ale tak te oficjalne decyzje, które będziemy komunikować publicznie, no, chyba jeszcze w żadnej formacji nie zapadły. To kwestia kilku tygodni.
W wielu nazwiskach już się mówi.
No i słusznie i bardzo dobrze. Na liście do Parlamentu Europejskiego będzie 10 nazwisk i to będą bardzo mocne nazwiska. Zależy nam na tym, żeby to była mocna lista. Tradycyjnie rzecz biorąc zdobywamy jeden mandat na Pomorzu. Chcielibyśmy pokusić się o właśnie kolejny krok naprzód i może dwa mandaty. Choć akurat ta fatalna ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. My chcieliśmy ją zmienić i bardzo żałuję, że pan prezydent tą zmianę zawetował. Ona powoduje, że ten ostateczny wynik jest dosyć luźno związany z poparciem, tak? I nawet duży wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu może nie zaowocować drugim mandatem na Pomorzu dla naszej formacji, bo wchodzą tu w grę różne ogólnopolskie przeliczniki, no ale trudno. My będziemy robić swoje, a reszta w ręku opatrzności wyborców.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.